Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, zapraszam. Coraz bliżej do głównych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dziś sprawdzimy, w jaki sposób będzie w nich można uczestniczyć. Główne wydarzenia zaplanowano na 14, 15 i 16 kwietnia w Gnieźnie i w Poznaniu. Dziś naszym gościem jest Przemysław Terlecki, koordynator centralnych uroczystości jubileuszu Chrztu Polski w Poznaniu.
14, 15, 16 kwietnia to są centralne obchody państwowo-kościelne, bo tak są traktowane, tak są nazywane. Państwo i Kościół chcą świętować wspólnie to, co wydarzyło się 1050 lat temu, a więc wybór chrześcijaństwa, wybór kultury śródziemnomorskiej, wybór tamtej cywilizacji. Inaczej niż 50 lat temu, kiedy państwo robiło wszystko, by podkreślić, cieszymy się, że od 1000 lat istnieje państwo polskie, nie interesuje nas Kościół, nie interesuje nas chrześcijaństwo. Państwo i Kościół w połowie kwietnia chce wspólnie to wydarzenie świętować, ale tak naprawdę kalendarz wydarzeń praktycznie trwa cały rok, do późnej jesieni, kiedy będzie w Łagiewnikach podziękowanie za chrzest i za to wszystko, co się działo. Po drodze mamy Światowe Dni Młodzieży, przede wszystkim muzea w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne, Brama Poznania, Genius Loci, Muzeum Pierwszych Piastów, Muzeum Początków Państwa Polskiego, a więc mamy Gniezno i Lednicę. Każda z tych instytucji, każda z tych placówek ma bardzo bogaty program wystaw, konferencji, koncertów, także program edukacyjny. Przy okazji chcą i bardzo słusznie młodemu pokoleniu zwłaszcza, które średnio się interesuje historią, uświadomić, co takiego wydarzyło się 1050 lat temu, jakie były następstwa wyboru tej kultury śródziemnomorskiej, zachodniej i chrztu. Mnóstwo wydarzeń, chociażby Orzeł i Krzyż, potężne widowisko plenerowe w murowanej Goślinie, zresztą już po raz trzeci, w którym prawdopodobnie weźmie udział kilkanaście tysięcy osób. Jest takie oficjalne, jedyne autoryzowane kalendarium tych wszystkich wydarzeń rocznicowych, jubileuszowych, strona stworzona przez Narodowe Centrum Kultury, www.chrzest966.pl.
Nie będzie w tym roku alternatywnych wydarzeń, tak jak było to w 50 lat temu, ale w jaki sposób poznaniacy będą mogli wziąć udział w tych centralnych uroczystościach? Czy trzeba jakieś wejściówki będzie mieć na stadion na przykład?
Niektóre wydarzenia są zamknięte, ograniczone do grupy zaproszonych osób, bo inaczej się nie da. Takim wydarzeniem bardzo ważnym w Poznaniu w dniu 15 kwietnia, podkreślającym właśnie ten państwowy charakter uroczystości jubileuszu, jest Zgromadzenie Narodowe, a więc wspólne posiedzenie obu izb parlamentu, Sejmu i Senatu, pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. To wydarzy się w sali ziemi na Targach Poznańskich. Zaproszeni goście, lista bardzo ograniczona. Tutaj wstępu na pewno nie będzie, choć telewizje wszystkie będą to na pewno relacjonowały.
Dodajmy, że to po raz pierwszy w historii takie wydarzenie będzie miało miejsce, bo dotychczas Zgromadzenie Narodowe tylko w Warszawie obradowało.
Tak w ogóle, my chyba tej dzisiaj perspektywy nie mamy, tak jak nie mieli jej ludzie 50 lat temu, że uczestniczymy w wydarzeniach, które przechodzą do historii, po prostu. My je współtworzymy, w nich współuczestniczymy, więc fantastycznie cieszyć się z odzyskanej wolności i z tego, że możemy to wspólnie świętować. Państwo właśnie rzeczywiście po raz pierwszy zaakcentuje to Zgromadzeniem Narodowym poza Warszawą. Również to jest ukłon w stronę Wielkopolski, nie tylko Poznania, w stronę Wielkopolski, w której to wszystko się zaczęło i państwo polskie, i chrzest. Trwa oczywiście spór i kłótnia historyków, czy Gniezno, czy Lednica, czy Grzybowo, czy Giecz, czy Poznań. Jest to pasjonująca dyskusja historyków bez takich stuprocentowych dowodów, które przesądzałyby jakąkolwiek z hipotez, ale rzeczywiście Wielkopolska powinna w tym czasie, przynajmniej do połowy kwietnia, skupić na sobie całą uwagę.
Mamy te główne obchody, rzeczywiście Zgromadzenie Narodowe 15 kwietnia i dzień później wielkie wydarzenie na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej. 40 tysięcy osób ma wziąć w tym nabożeństwie, a zarazem w pewnej celebracji tej rocznicy.
Stadion jest dla nas ważny, też powstała już strona dedykowana temu wydarzeniu, także profil na FB, stadion2016.pl. Tam wszystkie aktualności i tylko przez tę stronę można zdobyć akredytację. Z uwagi na to, że zapowiadają się ważne osobistości, że prawdopodobnie będzie premier, będzie legat papieski, sporo osób, marszałek Sejmu Senatu, sporo osób tej rangi VIP-owskiej zapowiada swój udział, więc na pewno będą pewne podwyższone rygory bezpieczeństwa. Tylko w związku z tym można dostać się na stadion, rejestrując się na stronie stadion2016.pl. To wydarzenie całodniowe 16 kwietnia, kończące te trzydniowe centralne uroczystości, ma mieć charakter religijno-kulturalno-historyczny. ta część przedpołudniowa, dużo śpiewu, dużo muzyki. Poznański muzyk Poldek Twardowski zaprasza 1050 muzyków i chórzystów, swoich przyjaciół z całej Polski. Będzie Klan Pospieszalskich, będzie Arka Noego, będzie Natalia Niemen. Już wszyscy dostali nuty, już wszyscy mają trenować i próbować. To będzie pospolite ruszenie. Wszyscy przyjeżdżają za darmo z potrzeby serca, by w ten sposób dziękować Panu Bogu. Poldek Twardowski przygotowuje to muzycznie. Będzie teatr, będzie taniec. Dużo artystów z teatru, Polskiego Teatru Tańca włącza się w to także, no charytatywnie, nie biorą za to wynagrodzenia, już próby trwają. Będzie Korowód Świętych, z każdej diecezji, archidiecezji z Polski przyjedzie kilkuosobowa delegacja, reprezentacja młodych ludzi, którzy przywiozą relikwie swoich świętych, bardzo znaczących świętych, ze świętym Wojciechem tutaj najbliżej patrząc na czele. Skończy się to wszystko Eucharystią, będzie taki symboliczny chrzest kilku dorosłych osób i ta część liturgiczna zakończy się około godziny 16. Ta Eucharystia będzie na pewno w telewizji transmitowana. Druga część, ta wieczorna, podkreślane cały czas to jest, że to ma charakter nie tylko religijny, właśnie też taki historyczny, kulturalny, państwowy. Za drugą część odpowiada miasto Poznań. Teatr muzyczny konkretnie przygotowuje muzykal wszechczasów, ciągle bijący rekordy oglądalności, słuchalności, milionowe nakłady sprzedanych płyt Jezus Chrystus Superstar. I to jest taki ukłon dla tych, którzy niekoniecznie chodzą do kościoła, niekoniecznie są wierzący, ale jednak mają świadomość tego, że naszą tożsamość, kulturę naszego kraju zbudowano w oparciu o ten wybór sprzed 1050 lat.
Jest też dużo takich inicjatyw oddolnych, jak na przykład ta studnia dla Sudanu, pomysł księdza Rakowskiego z Poznańskich Jeżyc, czy ten parkour, reklama, gdzie młodzi ludzie biegną z Gniezna do Poznania, pokonując te przeszkody wszystkie. Jak patrzysz właśnie na to, na te takie oddolne pomysły, które mają chwycić młodych ludzi, dla których niekoniecznie takie oficjalne uroczystości są sposobem na świętowanie chrztu?
No to, co robi ksiądz Radek Krakowski z Jeżyc, to jest fantastyczna rzecz. W ogóle człowiek, młody ksiądz, który czuje media, wie, że trzeba robić nietuzinkowe rzeczy. Jak był apel o zbiórkę pieniędzy dla uchodźców, no to w ciągu jednej niedzieli zebrał 20 tysięcy złotych. Teraz rzucił hasło, żeby ta woda, która jest symbolem chrztu, rzeczywiście służyła dzisiaj ludziom, którzy tej wody na co dzień nie mają, i pomysł tej studni. Takich inicjatyw oddolnych jest mnóstwo. Za moment, myślę, one się jeszcze bardziej uaktywnią i poznamy ich o wiele więcej, ponieważ miasto lada dzień ogłosi nabór dla NGO-sów, czyli tych organizacji pozarządowych, nie dla dużych instytucji, dużych placówek, muzeum, tylko tak naprawdę dla każdego z nas ogłosi nabór ciekawych pomysłów, które miałyby się włączyć w świętowanie tej rocznicy. To 1 050 000 złotych, znów symboliczna kwota i symboliczna data. Na stadionie zaczyna się wszystko o 10:50, my ciągle wokół tego symbolu gdzieś krążymy, a miasto za chwilę ogłosi nabór na ciekawe pomysły. Mogą to być koncerty, mogą to być muralia, mogą to być wystawy plenerowe, mogą to być strony internetowe, mogą to być utwory muzyczne, płyty, wydawnictwa. Będzie bardzo szerokie zaproszenie, szeroka oferta. Pytanie, kto na nią odpowie i kto się przebije z tym pomysłem, żeby otrzymać wsparcie miasta. 1 050 000 złotych to nie mała kwota.
Warto więc się zainteresować, jeśli ktoś oczywiście ma pomysł. Dziś w audycji jeszcze zajmiemy się dobrą wiadomością, jaka dotarła w tygodniu i poniekąd pozostaniemy w temacie. Znalazły się pieniądze na budowanie ekspozycji Palacjum Mieszka I i Kaplicy Grodowej Księżnej Dobrawy. Od 1999 roku prace archeologiczne na Ostrowie Tumskim prowadziła profesor Hanna Koćka-Kręc. Okazało się wtedy, że jedna ze ścian kościoła Najświętszej Maryi Panny stoi na fundamentach mieszkowego pałacu. Reszta wychodzi poza obrys kościoła. Znajduje się jednak co najmniej metr pod ziemią. Teraz jest szansa, żeby to wszystko pokazać. Najpierw musi jednak powstać koncepcja, mówi profesor Koćka-Kręc.
Musi być poprzedzona projektem wzmocnienia południowej ściany kościoła Najświętszej Marii Panny. Dlatego, że kaplica pałacowa wchodzi częściowo pod tę właśnie ścianę. Więc tutaj po prostu jest kwestia zaprojektowania, żeby nie stała się krzywda jakakolwiek kościołowi. No ale oczywiście jest to kwestia przyszłości, prawda, bo w tej chwili na rocznicę planowaną chrztu Mieszka I zrobić się tego nie da.
Jednak po takim czasie będzie można pokazać to. Wyście to wiele razy oglądali, bo te wykopy przecież były co chwilę robione w różnych miejscach, ale to było takie bardzo intymne, to było tylko dla was, a teraz jest szansa, żeby to zobaczyli wszyscy. Te miejsca, gdzie się ta Polska zaczynała, te kamienie, po których Mieszko stąpał, to będzie ta namacalna, prawdziwa historia.
Jak pan pewnie wie, czego nie widzą oczy, tego się po prostu nie pamięta, o tym się zapomina. A no, myślę, wydaje, że Poznań, przeszłość Poznania jako czołowego grodu z czasów panowania naszych pierwszych piastowskich władców, na pewno czołowego grodu z czasów panowania Mieszka I, zasługuje na takie namacalne, materialne utrwalenie i pokazanie. Tu bez tego nasza pamięć historyczna jest ułomna, prawda? Więc ja myślę, że to będzie dla Poznania kolejna wielka, ważna taka lekcja historii poprzez ekspozycję tych reliktów, które no przecież w nas powinny wywoływać takie uczucie, że oto no patrzymy i dotykamy niemal miejsc, które dotykali rzeczywiście ludzie, nasi przodkowie, którzy tutaj żyli, którzy mieli takie europejskie ambicje i myślę, że to w takim dobrym świetle pokazuje też ambicje i możliwości zarówno, prawda, Mieszka I, który przecież nie miał tutaj na miejscu żadnych wykwalifikowanych budowniczych, którzy by tę architekturę tutaj mogli realizować. Musiał sprowadzić szechy budowlane, pewnie z środkowych Niemiec. I tam sięgał do wzorców architektonicznych, tam do tych właśnie głównych ośrodków, do centrów ówczesnej kultury. Więc to pokazuje i ambicje, i możliwości, i ideę, prawda, europejskości. Może Mieszko, może tak szeroko nie myślał, że wchodzi do Europy, bo my to teraz po skutkach widzimy.
Mówiła profesor Hanna Koćka-Kręc. Do tematu Palacjum i obchodów rocznicy chrztu na pewno jeszcze w naszej audycji powrócimy. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu udanej niedzieli. Do usłyszenia.